chciałbym zrobić wprowadzenia do proroka Jeremiasza i to jest rzeczywiście księga, z którą będziemy trochę dłużej, bo to jest też długi tekst, dużo też takich ciekawych tam informacji pada. Natomiast jeżeli chodzi o samo imię Jeremiasz, Bóg podnosi lub niech Bóg podniesie, urodził się w Anatot, za chwilę sobie zobaczymy, gdzie to jest. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to jest bardzo blisko Jerozolimy. To jest chyba na kolejnym slajdzie, ale już to powiem. Pochodził z rodziny kapłańskiej i w czasach starożytnych, w ogóle w Izraelu, było tak, że kapłani mieszkali albo w Jerozolimie, albo bardzo blisko Jerozolimy, prawda? Że jeżeli wypełniali swoją posługę w świątyni, to można powiedzieć, żeby mieli po prostu blisko, tak? Więc w promieniu tych kilku kilometrów i zobaczcie, że Jeremiasz to jest około 6-7 kilometrów te Anatot od Jerozolimy i później, kiedy czytamy na temat rodziców Jana Chrzciciela, którzy również pochodzili z rodziny kapłańskiej, zupełnie już w innych czasach, w czasach Nowego Testamentu naszej ery. Oczywiście również Ein Karem, który jest utożsamiany z miejscem narodzin Jana Chrzciciela, to jest również bardzo blisko Jerozolimy. Więc przez tyle set lat, prawda, mniej więcej od czasów Jeremiasza, który tam w VII wieku praktycznie przed Chrystusem żyje, do czasów Nowego Testamentu ta tradycja była kultywowana. To miał oczywiście wymiar taki bardzo, bardzo praktyczny. Jest powołany, kiedy ma mniej więcej 20-25 lat. To nam się może wydawać dosyć młodo, ale pamiętajmy, że to byli już ludzie dorośli. Oni żyli dużo krócej, prawda? Więc ten okres też dojrzewania i wchodzenia w dorosłość był dużo wcześniejszy. Walczył z bałwochwalstwem, synkretyzmem i obojętnością moralną. Słuchajcie, jeżeli byśmy chcieli takim jednym słowem czy jednym określeniem jakoś opisać Jeremiasza, to był człowiek takiej prawości. On po prostu zależało mu na tym, żeby Izrael tak w sposób prawy, rzetelny postępował zgodnie z tym, czego Pan Bóg od nich oczekuje. Taki bardzo systematyczny, rzemieślniczy wręcz prorok. Cierpiał razem z narodem, o czym sobie za chwilę, a w zasadzie przez całą księgę o tym będziemy mówili, bo on był człowiekiem, który doświadczył wypełnienia się kary. Da? Czyli nie tylko ją zapowiadał, ale również był jej świadkiem. Musiał się też udać na emigrację, o czym będziemy sobie mówili. Zobaczcie, Anatot to jest tutaj. Tymi kropeczkami zostały opisane czy oznaczone miasta kapłańskie, z których później też kapłani czasami tam zamieszkiwali. Natomiast krzyżykami to były miasta ucieczki. Prawda? I generalnie, tak jak mówiłem, jeżeli kapłani gdzieś tam byli blisko wykonywania swojej funkcji, no to oczywiście starali się być blisko Jerozolimy. Tutaj te drogi schodzą się w Jerozolimie, a oczywiście później tam w ciągu roku wypełniając swojego różnego rodzaju funkcje, takie bardziej administracyjne, to czasami mieszkali gdzieś dalej. Dobrze, czyli Anatot mamy tutaj przy Jerozolimie. Jerozolima jest tutaj dokładnie. Idźmy dalej. Pochodził z rodziny kapłańskiej, tak jak powiedziałem, natomiast nie mamy żadnych informacji, które by mówiły o tym, że on realnie tą posługę sprawował. Tak? Nie wiemy tego. Być może tak było, a być może gdzieś tam się ostał bez sprawowania jej i żył w bezżeństwie, co jest też dosyć wyjątkową sytuacją jak na Stary Testament, bo to pragnienie posiadania dzieci, rodziny rzeczywiście w czasach Starego Testamentu było bardzo mocne i rzadko kto żył w bezżeństwie. Natomiast zobaczcie, że już później apostołowie to się zmieniło. Przynajmniej nie wszyscy, ale Paweł na pewno. Tło historyczne na pewno duży wpływ na powstanie tej księgi miał Baruch. Często jest też nazywany wręcz autorem literackim. Pamiętajmy o tym, że w czasach starożytnych często autor dyktował tekst, a ktoś inny go spisywał. Prawda? W ogóle umiejętność czytania i pisania to były dwie zupełnie różne zdolności. I to wiemy doskonale, bo widzimy po błędach. Tak? Widzimy po błędach. Pisanie było manualną często zdolnością przepisywania liter z jednego tekstu na drugi. Dalej, księga jest bardzo zróżnicowana. Mamy tutaj i dane autobiograficzne, i biograficzne, historyczne, upomnienia, wypowiedzi prorockie, modlitwy, poezję, hymn. Przepraszam, więc sam tekst jest bardzo, bardzo różnorodny i mamy tutaj wiele, wiele form, które jakoś ubogacają ten tekst. I teraz kilka jeszcze informacji, które trochę nam pozwolą tak usystematyzować i spojrzeć z takiej perspektywy, powiedzmy, trochę zlotu ptaka na ten tekst. Pierwsze zdanie to jest tytuł i wprowadzenie. Tak? Czyli wielokrotnie sobie mówiliśmy, że te teksty starożytne nie miały tytułów jako takich. Często był to ciągły tekst. Natomiast pierwsze zdanie wprowadzało, kto jest autorem, skąd pochodził, dlaczego często postanowił napisać ten tekst. Da, więc trochę, i tutaj też taka sytuacja ma miejsce, trochę te pierwsze zdania były uznawane za coś, co my byśmy w pracy nazwali wprowadzeniem. Prawda? Czyli jaki jest zamysł autora. Dalej, piękny opis, mamy w ogóle w tekstach Starego Testamentu kilka tylko takich opisów powołania proroka. Tutaj on jest absolutnie wyjątkowy, taki bardzo osobisty. Prorok to szczegółowo opisał, więc to sobie też tak szczegółowo omówimy. Dalej, zobaczcie, mamy proroctwa o Judzie i o Jerozolimie, czyli o tym sercu Izraela. Druga ogromna część to jest proroctwa przeciw obcym narodom. Kolejna część to jest zapowiedź zbawienia i opis losu proroka w czasie oblężenia Jerozolimy. To o tym już sobie wspomnieliśmy. Prorok zapowiada zniszczenie Jerozolimy, ale również tego doświadcza. A więc tutaj będzie sytuacja wyjątkowa, bo rzadko który prorok doświadczył wypełnienia się swoich proroctw. To był główny zarzut do wielu proroków Starego Testamentu. Tak mówiąc w skrócie i kolokwialnie, ludzie przychodzili i mówili tak: wy zapowiadacie, mówicie i nic z tego nie wynika. Prawda? Nie widać tego. Zapowiadacie wojnę, nie ma tej wojny. Zapowiadacie kary, nie ma tych kar. Prawda? Więc tutaj on rzeczywiście doświadczył. Później druga taka grupa proroków, która doświadczyła tego, o czym mówiła, to już pod koniec ksiąg prorockich, ci, którzy zapowiadali odbudowę Jerozolimy. Oni namawiali lud, żeby odbudować Jerozolimę i oczywiście później to się wypełniło, więc też ta misja w pewnym sensie już ustała. Dobrze. Proroctwa znowu przeciw obcym narodom i ostatni ten fragment to jest taki dodatek historyczny. I jeszcze krótko takie najważniejsze treści związane z orędziem i teologią. Tutaj oczywiście ze względu na to, że jest to bardzo duża księga, obszerna, to oczywiście tych tematów będzie dużo więcej niż na przykład tej króciutkiej księdze Nachuma, którą przed chwilą sobie omawialiśmy, ale takie najważniejsze sprawy. Po pierwsze, Boże miłosierdzie. Tutaj tylko zwracam uwagę, że jest to temat, który już w czasach starożytnych w Biblii się pojawiał i siostra Faustyna tylko rozwinęła ten temat dzięki, już oczywiście w perspektywie Jezusa Chrystusa, ale ten temat w Starym Testamencie się pojawia. Temat, który się z nim wiąże, to jest miłość Boga. To szczególnie będzie w tej drugiej części. Kolejna rzecz, możliwość nawrócenia. Zobaczcie, prorok cały czas przekonywał naród, dopóki kara nie nadeszła, że jest możliwość przemiany, że jest możliwość zaniechania tej kary. Kolejny temat to jest przymierze. A w zasadzie należałoby mówić o przymierzach, bo tych przymierzy było wiele. Regularnie Bóg tą umowę z człowiekiem odnawiał. Oczywiście to najważniejsze przymierze to jest przymierze z Abrahamem, tak? Ale też pamiętajmy o tym, które zawarł z Noem, tak? Więc tych przymierzy było więcej. I ostatnia rzecz to jest odnowienie dynastii. To znowu będzie dla nas o tyle ciekawe, że to daje nadzieję na to, że będzie Mesjasz, prawda? Bo pamiętamy o tym, że Mesjasz był zapowiadany jako osoba, w której będzie płynęła królewska krew, będzie potomkiem Dawida. No więc jeżeli by monarchia już zupełnie upadła, ta linia genealogiczna by została przecięta, prawda, czy przerwana, no to oczywiście Mesjasz nie mógłby pochodzić z rodziny królewskiej. Tutaj oczywiście prorok będzie wracał do tego i mówił, Bóg obiecał Mesjasza i oczywiście obiecał, że Mesjasz będzie pochodził z rodziny królewskiej, więc dopilnuje tego, żeby monarchia utrzymała swój status i swoją ciągłość. Monarchia w Izraelu po niewoli babilońskiej nigdy nie odzyskała już swojej świetności. My będziemy o tym mówili, to będą już czasy później perskie, o tym nie mówiliśmy, o tym będziemy sobie mówili po księgach prorockich, więc nigdy monarchia już nie odzyskała takiej świetności, blasku, jak w czasach Dawida czy Salomona. Oczywiście też z tego powodu Jezus rodzi się, powiedzmy delikatnie mówiąc, w skromnych warunkach, a nie na pałacu, nie w pałacu królewskim. Tak? I całe później panowanie Heroda i tak dalej, to wynikało z tego zaszłości historycznej. Słuchajcie, i od następnego spotkania za tydzień zaczniemy już sobie omawiać tą księgę proroka Jeremiasza. A na dzisiaj dziękuję. Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.